Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kilkudziesięciu ludzi rusza spontanicznie w kierunku Urzędu Bezpieczeństwa. Kilku podnosi flagi, inni biorą transparenty. Rodzi się manifestacja. Ulica Kochanowskiego, 28 do 29 czerwca 1956 roku. Fotografie i relacje Leszka Paprzyckiego. Bezcenny. Autor książki opisuje zdjęcia. Padła seria z UB. Popłoch wśród ludzi na placu. Ludzie uskakują w bok, lecz jeden z mężczyzn pada na skraju chodnika. Na wznak, głową do mnie. Z szyi tryska krew strumieniem grubym jak palec. Następna seria kładzie dwoje ludzi. Mężczyzna zastyga z nogami podkurczonymi. Pośrodku jezdni. Kobieta kilka metrów dalej. Nogi rozrzucone na jezdni, głowa na chodniku. 63 lata później, 28 czerwca 2019 roku. Ta sama ulica Kochanowskiego, uroczystość pod pomnikiem poległych w Powstaniu Poznańskim.
Kwiaty złoży sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, pan Szymon Szynkowski-Welsenk.
Przyjechał pan na tę uroczystość specjalnie. Czym jest czerwiec 56 dla pana?
No dla mnie, jako dla poznaniaka i związanego z Poznaniem od urodzenia, jest bardzo ważną rocznicą przypominającą o tym, że Poznań był pierwszy, że Poznań był tym miastem, które w latach 50., kiedy ta decyzja była trudna, była decyzją dramatyczną, a jednak stała się decyzją masową, 100 tysięcy osób na placu Mickiewicza, najpierw wychodzących z zakładów przy 28 czerwca, w ówczesnych zakładów Stalina, dociera na plac. Późniejsze wypadki pokazują, że padają strzały, pojawiają się czołgi, pojawiają się ranni i zabici, pojawia się 13-letni chłopiec, który ginie też pod kulami. I to pokazuje, jak to musiała być odważna decyzja, jednocześnie jak daleko ta determinacja poznaniaków wówczas sięgała. I zawsze, kiedy myślę o tym, że mogę żyć w wolnej Polsce, bo ja w zasadzie urodziłem się w 82 roku, niewiele pamiętam z czasów tych, kiedy jeszcze byliśmy państwem niesuwerennym. Pamiętam końcówkę tego rządów PRL-u jako dziecko, kiedy chodziłem z ojcem na demonstracje patriotyczne, ale myślę właśnie o tych, którzy oddali zdrowie, oddali życie, byli prześladowani, również tutaj na ulicy Kochanowskiego w obecnej komendzie policji, przecież w podziemiach byli przetrzymywani, ginęli również ci, którzy właśnie walczyli o naszą wolność. No to wracam właśnie do tej myśli, że Poznań był pierwszy, jako poznaniak jestem z tego dumny.
No, działa pan wśród warszawiaków. W tej chwili myślę, że to też zwiększa świadomość ludzi ze stolicy, którzy są przywiązani do 56 roku, ale do października.
No tak, ta świadomość jest potrzebna, żebyśmy ją zwiększali. W zakresie Powstania Wielkopolskiego to już się udało. Rzeczywiście w Warszawie nie traktuje się już w tej chwili Powstania Wielkopolskiego jako lokalnego powstania. Natomiast myślę, że jak chodzi o czerwiec, to jeszcze pewna droga przed nami. Cały czas musimy nad tym pracować.
Tak uważa Szymon Szynkowski-Welsenk. Stanisław Matyja, przywódca czerwca 56 roku, tak opowiadał w 1980 roku. To wyjęte dwa zdania z reportażu Kędy się wpadnie zdrowy.
Żądaliśmy różnych wyjaśnień. Ja na przykład, wiedząc o tym, i bolało mnie to, bo to była też taka szpilka, kiedyśmy skończyli pierwszy plan sześcioletni, to wiadomo, że naczelny, na przykład dyrektor, dostał 120 tysięcy nagrody, tam kierownicy po 24, to zależało od stanowiska. A dla nas tylko było to socjalistyczne, dziękuję.
Tyś nauczyła nas pracować i życie dać na kraju. Prowadź wsparcia nasza, prowadź drogę za to.
Tyś nauczyła nas pracować i życie dać dla kraju. Prowadź nas, Panią, nasza prowadź.
zabranie głosu proszę gospodarza uroczystości, prezesa, pana pułkownika Włodzimierza Marciniaka.
Witam wszystkich zgromadzonych w dzisiejszej rocznicy, 63. to już. Wielu nas już nie żyje, odeszło na wieczną wartę, ale chciałbym tylko wspomnieć jedno. Wielu z nich, którzy byli tutaj w Urzędzie Bezpieczeństwa, skatowani przez obcą nację, nie będę mówił kto, ale przypomnę kilka nazwisk, Niniec, Światło, Bergman i wielu, wielu innych. Tutaj nas zmęczono, bito, wybijano zęby. Straszne męki myśmy przeszli. Nie mówiąc już o walce, krótko tu wspomniane było tylko, że UB strzelało. UB strzelało nie, żeby zranić. UB strzelało, żeby zabić. Strzelano prosto w głowę, w klatkę piersiową. Takich jest postrzałów, można dowiedzieć się nie tylko w książce Ziemkowskiego, ale w innych książkach trudno jest doczytać. Historycy nasi, którzy piszą tą historię, winni jeszcze raz dosiąść i spotkać się z nami, jeszcze żyjącymi kilkunastu uczestnikami i tą historię napisać od nowa. Bo ta historia jest zafałszowana częściowo.
Nazywam się Suwart Jan. Ja byłem oskarżony z grupą 9. To była tak zwana grupa 9 albo sprawa Urbanka.
Może cofniemy się do 28 czerwca.
Pracowałem wtedy w poznańskiej bazie remontowej terenowego przemysłu materiałów budowlanych. I w tym dniu rano wyjechałem do Pniew. Tam zawoziliśmy cement. O 6 wyjechałem i o godzinie 8 już byłem z powrotem w Poznaniu. Jak wjeżdżałem Dąbrowskiego ulicą, to na wysokości ulicy Wilkońskich, już ludzie zaczynali wychodzić na ulicę. No ludzie nieśli różnego rodzaju napisy takie, chcemy chleba, chcemy religii, chcemy Boga, wolnych wyborów. Na ulicy Kochanowskiego, przed gmachem Urzędu Bezpieczeństwa, tam był gmach prokuratury wojskowej. Ja wtedy stałem tam przy tym budynku tej prokuratury, dlatego że ja sobie zdawałem sprawę, że może dojść tam do strzelania. Tak jak milicja była spokojna i właściwie cały ten tłum, który przechodził przed tą komendą wojewódzką, krzyczeli milicja z ludem i milicja nie reagowała, tak sobie mówię, tu mogą paść strzały i nie pomyliłem się. I jestem autentycznym świadkiem i pamiętam tą scenę. Pierwsze strzały oddała kobieta do tłumu. Oddała 7 strzałów z pistoletu, i od razu kładli się ludzie na ulicy. To był straszny bunt, proszę Panią, to był straszny gniew. Jak można do bezbronnych ludzi, proszę Panią, strzelać?
Oskarżony Janusz Suwart. Czy oskarżony przyznaje się do tego, że 28 czerwca bieżącego roku posiadał nielegalnie, bez zezwolenia władz, karabin i amunicję?
Do tego nie przyznaje się, Wysoki
Sąd. Nie przyznaje się. Czy oskarżony przyznaje się do tego, że w tym samym czasie udzielił pomocy do gwałtownego zamachu przez to, że nieustalonemu osobnikowi dał karabin i amunicję? Oskarżony się nie przyznaje.
Kazimiera Iłakowiczówna zostawiła poetycki zapis tamtych wydarzeń.
Zawieście sumienia w szatni, oprzyjcie się ramieniem o powietrze, zapadajcie w ruiny marzeń, dyskutujcie. Staruszka niesie pod chustą 2 chleby, przebite kulami. Radio nadaje pęczek dźwięków. Sygnał geodezyjny, którego nikt nie rozumie. Tak być powinno. Słowa się już nie liczą. Tyle ich poległo. Czerwiec się kończy, jak ten wiersz. Milczeniem. Ni gorące ono, ni zimne. Szkoda kul. Szkoda leków na nie. Moje serce, wszak to tylko rymy. Rozstrzelano moje serce w Poznaniu.
Reportaż tak tajny, że przed przeczytaniem spalony zrealizowałam w 2006 roku. Żyło wtedy jeszcze kilku radiowców, świadków tamtych wydarzeń. Czerwca 1956 roku. Na ulicach Poznania giną ludzie. W kilka miesięcy później, podczas procesów poznańskich, słynny obrońca, mecenas Stanisław Hejmowski pyta.
Co robiło radio tego dnia? Ja sam w domu kilkakrotnie w oczekiwaniu na jakieś komunikaty nastawiałem na radiostację miejscową, poznańską. Były Polki, były Mazurki, było Szimi, ragtime, prawda, rozmaite tańce, ale nie było głosu, który by przemówił do ludzi i powiedział, władza jest w drodze. Leci przedstawiciel władzy do Poznania, wojsko jest w drodze, ludzie opamiętajcie się, rozejdźcie się do domów. Gdyby takie komunikaty radio powtarzało co 10, co 15 minut, jestem przekonany, że ludzie by się uspokoili i rozeszli.
Co robiło radio tego dnia? Czy można po pół wieku odpowiedzieć na to pytanie? Zofia Brzeżańska, redaktor muzyczny i Gerard Wawer, technik radiowy.
Ludowe piosenki szły na odbiorniki, te, które na ulicy były. Żadnej muzyki w każdym razie poważnej nie było, tylko wszystko takie leciutkie.
A informowano, co się dzieje w mieście?
Nie, nie.
Nic nie podobało. Cisza. To było tak tajne, że przed przeczytaniem spalone.
Jak zaczął ten dzień technik Jerzy Dudziak?
O godzinie 9 rano przyszedłem do dyżur i poszedłem do amplifikatorni do kolegi przywitać się z nim i zauważyłem nadciągający tłum ludzi z monopolu tytoniowego. Szli do miasta. Kilkanaście osób weszło do budynku.
Telefonistka, wówczas 18-letnia, Krystyna Łuczyńska.
Centrala telefoniczna wychodziła oknami na Berwińskiego i tam właśnie ludzie szli. To chyba był ceglarz, ceglarza szli w fartuchach, w takich pierunkach z drzewa, w takie pierunki mieli. Takie chodaki, takie pieruny dawniej się mówiło po poznańsku. No i mówię, wiara, ale ludzi idzie. A dyrektor napierała, mówi, zamkniesz te drzwi.
Nagle wpadła cała fura mężczyzn i wyrzucali z tego radia. Na dole walczył strasznie inżynier ruchu, tak zwany wtedy był, Augustyniak.
Weszłam pod stół i zaczęłam płakać. Tu już wszyscy wyszli, a ja tam siedziałam. Bałam się strasznie. Pierwszy raz takie coś widziałam.
Wiem, że pan Strugarek wziął jakiś wóz i uciekał gdzieś tam na wieś daleko, bo po prostu jego chciano zaatakować. Bo on jeździł, jak to się wtedy nazywało, on jeździł na te skupy w teren, dowywał ludzi i prosił, żeby jak najwięcej tego zboża czy ziemniaków, żeby dawano dla państwa.
To sytuacja, którą zapamiętała redaktor Zofia Brzeżańska. Jerzy Dudziak i Gerard Wawer byli wtedy na technicznych stanowiskach nadawczych.
Na początku szedł mężczyzna, bardzo przystojny, ale z takim metrowym kluczem do rozkręcania maszyn. I ja spojrzałem na tego człowieka i powiedziałem sobie, z tych magnetofonów, które nam służyły do pracy, nie zostanie nic. Tylko ocknął się i powiedział, proszę nic nie niszczyć, bo to wszystko jest nasze.
Kazali nam wyłączyć aparaturę. To był gdzieś z odlewni, chyba od Cegielskiego, w takich tych partukach ognioodpornych i z takimi kopyściami, niekopyściami do obrejerania tych próbek metalowych. I kazali wyłączyć, no to myśmy wyłączyli wszystko.
15-20 osób przeszło przez nagrywalnię, amplifikatornię i wyszli, ale przy okazji pobrali wszystkich pracowników. Pana Gulawskiego, pana Tokłowicza, speakera. Ja zostałem sam, a za 20 minut miała rozpocząć się audycja w programie pierwszym. Kazali nam te urządzenia nasze rozgłośni wyłączyć, żebyśmy nie nadawali programu. No więc neonówki powykręcałem na tablicy rozdzielczej, że zostało wyłączone. Po 20 minutach Warszawa oddała nam głos i ja audycję puściłem bez początkowej zapowiedzi speakera. Sygnał Poznania i audycja poszła. Po chwili odezwały się telefony. Poznaniu, co wy robicie? Chodziło im konkretnie, dlaczego nie było zapowiedzi tej audycji. Audycja trwała 20 minut. Przybiegł speaker. Na końcu, jak już audycja się skończyła, dał zapowiedź końcową. Warszawa dzwoniła, co się stało w Poznaniu. No to przekazaliśmy wiadomość, że są wypadki poznańskie, że strajk się organizuje. No to zażądali od nas modulacji zwrotnej, żeby mieli kontakt, czy my pracujemy, czy nie pracujemy.
No ale ponieważ nas wyrzucono z tego radia, to myśmy krążyli tu naokoło rozgłośni, żeby potem wrócić. Tylko jeszcze zauważyłam, że na Wyspiańskiego, na narożniku Wyspiańskiego i Matejki, tam po prostu już byli żołnierze z bronią. I w naszym parku po jakimś czasie też się zjawili, bo taki parczek jest tam przy rozgłośni.
Cały tłum przeszedł Berwińskiego i Głogowską w stronę Czerwonej Armii.
Z ciekawości poszliśmy zobaczyć, co się dzieje na mieście. Nie? Także byłem tam na Dąbrowskiego przy tej aparaturze zagłuszającej. Widziałem to leżące, te aparaturę, bo tam powyrzucali tam z czwartego czy któregoś piętra. No i potem poszedłem naprzeciw zamku. Byłem świadkiem tych tam śpiewów i demonstracji, jak mówiąc krótko, bywa. Kraśko tam usiłował przemawiać z samochodu. To był chyba pierwszy sekretarz, no w końcu jeden z tych wyższych, z wyższej władzy. I on chciał tam powiedzieć z tego samochodu, takiego z głośnikami, to go tam wyciągnęli z samochodu i no, prowadzili. No gdzieś z tego tłumu tam jakiś potężny taki gość, trzymam go za marynarkę i go z tego tłumu wyciągnął, nie? Także ja widzę tego Kraśkę, tego młodego w tej chwili, to mi się zawsze przypomina, tamten Kraśko, jak to biedak dostał po łbie.
I już poszczególni redaktorzy zaczęli schodzić do rozgłośni.
I myśmy w ogóle zostali w tej rozgłośni, bo ja wiem, że ja do mojej mamy dzwoniłam, że nie wrócę na nas, bo musimy wszyscy zostać w rozgłośni.
Rozgłośnia Poznańska przygotowywała audycje ogólnopolskie nadawane poprzez Warszawę. Pasm lokalnych było niewiele. Demonstrujący próbowali nadać radiowy komunikat, wspomina Jerzy Dudziak.
Grupa młodzieży przyszła do rozgłośni. Domagała się puszczenia ich z petycją, żeby wygłosili na antenę.
A to była młodzież robotnicza?
Młodzież robotnicza, tak. Ale nie zostali po prostu dopuszczeni do mikrofonu z tym, że teraz, nie pamiętam, Nowakowski chyba, napisał im. I oni wyrazili zgodę, żeby to przeczytał, żeby to wygłosił. Oni słyszeli przez głośniki w radio, że to zostało nadane. No w tym czasie myśmy tą audycję puścili na antenę, ale na tą małą stację, na Bukowską.
Czyli mieszkańcy tego nie odebrali?
Mieszkańcy odebrali, ale tylko w obrębie Poznania.
Sylwester Ostrowicki, dziś mieszkaniec Helu, w tamtych latach był spikerem rozgłośni poznańskiej.
Byłem wtedy w studio radiowym na targach poznańskich. Około godziny 10:00 myśmy już oczywiście coś wiedzieli, już słychać było odgłosy tego tłumu, który się zgromadził już od paru godzin na placu Mickiewicza, ale do nas demonstranci przyszli około godziny 10:00. Polecono mi wygłosić komunikat tego studia radiowego. To był komunikat uspokajający, wzywający do spokoju, do porządku, właściwie nie przedstawiający specjalnie żądań politycznych, ale właśnie tego rodzaju porządkowy komunikat, że proszę opuszczać już targi, że targi będą zamknięte, proszę zachować spokój. W tym sensie taki komunikat wygłosiłem. Oczywiście rozgłośnie, żeśmy tą targową zamknęli i prosto z targów udałem się do rozgłośni poznańskiej Polskiego Radia. Tam byłem koło godziny 11:00, 12:00. No od tej godziny 12:00 byłem w rozgłośni przez właściwie 2 dni. Nie było mnie w tym czasie, kiedy przyszli robotnicy z żądaniami wygłoszenia komunikatu radiowego. Wiem, że taki komunikat został wygłoszony i zaraz po wyjściu robotników wiem z opowiadań od kolegów, że natychmiast do gmachu Przybrywińskiego przybyła milicja, przybyło wojsko, służba bezpieczeństwa, wszystkie władze. Po prostu budynek został zajęty przez władze, przez wojsko i otoczony czołgami. Ja nie mogłem się już przedostać. Przechodziłem przez kontrolę wojskową i obok czołgów wylegitymowałem się, że jestem spikerem Polskiego Radia i wtedy mnie dopiero wpuszczono. Ale już mnie nie wypuszczano stamtąd. Przez 2 dni siedziałem i nie mogłem opuścić tej rozgłośni.
Był pan świadkiem tego momentu, kiedy wszedł do rozgłośni premier Józef Cyrankiewicz?
To jest osobna ciekawostka. Mój szef, świętej pamięci pan Alfred Sikorski, wiedział, że przyjedzie Cyrankiewicz. Miał kawę, ale nie miał nic do kawy. I prosił mnie, panie Sylwestrze, niech pan pójdzie do delikatesów na Głogowskiej, w pobliżu były delikatesy, niech pan pójdzie do delikatesów, kupi coś do kawy, ja nie mam nic, czym można poczęstować będzie pana premiera. Więc ja z własnej kieszeni oczywiście kupiłem jakieś tam herbatniki, jakieś tam ciasteczka. Muszę powiedzieć, że Polskie Radio mi do dnia dzisiejszego za ten sprawunek dla pana premiera Cyrankiewicza pieniędzy nie zwróciło. No to taka oczywiście anegdotka taka. Ale byłem również świadkiem nagrywania przez pana premiera tych dramatycznych słów o obcięciu ręki. Byłem po drugiej stronie szyby. Ta wypowiedź była nagrywana, kilkakrotnie była ta wypowiedź emitowana. Zdaje się, że pani Jasiewiczowa, reżyser rozgłośni, była wtedy przy nagraniu tej rozmowy, ale być może się mylę. Na pewno był inżynier Andrzejewski, nasz inżynier dźwięku.
Zenon Andrzejewski opowiadał mi o tym w 1997 roku, na miesiąc przed śmiercią. To jedyna zachowana relacja.
Najbardziej nerwowa sytuacja była, jak Cyrankiewicz do Poznania przyjechał. On podnężonym takim wozem wjechał przed bramę i wszedł do studia razem z dyrektorem Sikorskim i z 2 ochroniarzami. Ja stałem przy magnetofonie, za mną stało 2 i nagle to słynne orędzie o odrąbaniu ręki.
Obywatele, mieszkańcy Poznania, robotnicy inteligenci, młodzież, mówię do was z głębokim bólem, bo to nasze piękne, znane ze swej pracowitości, z patriotyzmu i zamiłowania do porządku miasto stało się terenem zbrodniczej prowokacji i krwawych zajść, które wstrząsnęły sumieniem każdego uczciwego poznaniaka, każdego Polaka i które społeczeństwo z całych swoich sił stanowczo potępia.
On się tam 2 razy pomylił. Ja miałem kartki w taśmie i pytałem się, panie premierze, czy wyciąć, czy nie wyciąć. A on mówi, no wytnijcie. No, miałem tylko 6 minut czasu, na to już dużo było. Wyciąłem te miejsce, skleiłem i potem od razu szło na antenę.
Co myślałeś wtedy?
Ja nic z nim wtedy nie myślałem. Myślałem tylko, czy nie dostanę w głowę. Z tyłu za mną stali tak wyraźnie, bo to widać było, że nagane w kieszeniach mieli. Zupełnie tak, jakby ja stałem tu w środku przy magnetofonie, a tych dwóch tutaj koło mnie nie patrzyli na ręce, po prostu co się robi. No, co się myślało? Nic się nie myślało. Strach był ogromny wtedy.
Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie w interesie klasy robotniczej, w interesie chłopstwa pracującego i inteligencji, w interesie walki o podwyższenie stopy życiowej ludności, w interesie dalszej demokratyzacji naszego życia, w interesie naszej ojczyzny.
No był zły. Był zły. Wszedł, powiedział swoje, wyszedł i już go nie było.
Wtedy w rozgłośni już była pełna obsada speakerów, ale jakoś tak wyszło, że to ja zapowiadałem ten program z tą groźbą dotyczącą obcinania rąk. Z mieszanymi uczuciami, ale obowiązki swoje musiałem wypełniać.
Oj, jak powiedział, to już było straszne. To było straszne, bo wtedy nigdy nic nie było wiadomo. Wtedy miałam 18 lat, jeszcze 19 nie miałam skończone. Ale to było coś strasznego. No, wspomnienia są marne.
Obserwowałem takie ciekawe wypadki. Wieczór, kiedy wkraczała dywizja z Biedruska, to sprawiało naprawdę duże wrażenie. Ulicą Matejki przetoczyło się kilkadziesiąt czołgów oraz wozów zaopatrzenia. Na światłach bojowych ten chrzęst gąsienic to robił naprawdę ogromne wrażenie. Ale w tym czasie również, kiedy wkraczała ta dywizja z Biedruska, z dachów domów przy Wyspiańskiego, Matejki i innych okolicznych domach, z tych dachów rozlegały się strzały. Trzeba było widzieć popłoch tych wszystkich milicjantów i żołnierzy, którzy na odgłos strzałów, nie wiem, czy one były kierowane do rozgłośni, bo to był wieczór, ciemno, ale na odgłos strzałów wszyscy pokotem w panice padali na podłogi.
Gerard Wawer, technik.
Tak, słyszałem te strzały, tutaj seria tych strzałów. Ktoś tutaj strzelił do tego budynku, a tutaj stały czołgi. To oni się wystraszyli, ta obsługa czołgów, i zaczęli strzelać tam, na Matejki, w tym kierunku tutaj tego budynku. I szum się zrobił straszny, taki tutaj w rozgłośni, no bo strzały. Ta nasza koleżanka telefonistka rozmawiała właśnie z Warszawą, coś tam ją pytali. I proszę sobie wyobrazić, że chyba milicjant z bronią po schodach, a było światło rozgaszone, potknął się i uderzył kolbą tego pepeszy o schody i seria poleciała w rozgłośni. I Krysia tam, o Jezu, strzelają, strzelają. I Warszawa przez długi okres czasu myślała, że tu dosłownie walki są w rozgłośni, nie? Przez taką historię. To musiało być gdzieś tak przed 10:00.
Tak, tak było. Pamiętam to jak dziś.
3 miesiące później rozpoczęły się procesy poznańskie. Zenon Andrzejewski.
Wtedy już było łatwiej, wtedy się inaczej myślało. Wtedy najważniejszą decyzją, co podjął dyrektor Kubiak, to było to, że bez zgody Warszawy, żeśmy dawali to wszystko na antenę. To, co się stali. Część szła na żywo, a część z poprzednich godzin szła z taśmy. Tak jak leciało, wszystko szło na antenę. Wiem tylko tyle, że pół Poznania w tych godzinach nie pracowało. To było po 3 godziny dziennie, żeśmy nadawali całe procesy z tych sal. Szczególnie ze sali 111, z tych najważniejszych tych sal. Te wszystkie przemowy, Chojmowski, nie Chojmowski, te słynne tak zwane przemówienia Chojmowskiego, w pewnym sensie prorocze niektóre były nawet. To jak pod koniec one szły, to dyrektor Chojmowski mi się pytał w przejściu, było na antenie? Mówię, było. No to w porządku, to już lecimy dalej, ostrzy jeszcze.
Nieżyjący już znakomity realizator dźwięku Zenon Andrzejewski nagrywał procesy poznańskie. Redaktor Mariana Pierołowa miała inne zadanie.
Pisałam, notowałam to wszystko, prawda? Wystąpienia obrońców i cały przebieg, to się notowało. Na sali nie, tylko właśnie tu taka odizolowana, no, ponieważ jakoś tak się składało, że potrafiłam szybko notować, także siedziałam tam godzinami. Ale były to też chwile, gdzie się czasami słuchało i włos się jeżył. Można by zapytać, po jakiego czorta ja to notowałam, jak to mogło być nagrane, ale ja właśnie, no i było, ale ja właśnie nie wiem dlaczego, co się z tym stało, ja naprawdę nie wiem.
Sylwester Ostrowicki.
Te procesy były nagrywane, rozgłośnia była połączona z salą sądową, skablowana była i cały proces został nagrany. Wszystkie dni procesu były nagrywane i nagrywane były podwójnie. Jedna taśma została potem odesłana do Warszawy na żądanie Polskiego Radia w Warszawie czy władz innych. Natomiast druga taśma została w rozgłośni i ona została ukryta. I ona została ukryta w taśmotece pod nazwą Muzyka Ludowa. Wtedy w taśmotece naszej była dosyć spora ilość taśm nagranych z muzyką ludową i wśród tych taśm tam brylowała pani Zosia. Wśród tych taśm były ukryte taśmy, które nie przekazaliśmy. To chyba za wiedzą i dyrektora Kubiaka, i mojego szefa, pana Sikorskiego. Te taśmy zostały po prostu ukryte.
I na tych ukrytych pod tytułem Muzyka Ludowa taśmach przetrwał do naszych czasów zapis tamtych wydarzeń. Dziś jest on bezcennym źródłem informacji dla historyków i dowodem bohaterskiej postawy obrońców, którym przewodził mecenas Stanisław Hejmowski.
W sądzie obowiązuje prawda i tylko prawda. Do tej prawdy musimy dążyć bez względu na to, czy to się komuś podoba, czy też nie.
Czerwca 2019 roku. Apel na ulicy Kochanowskiego.
Do złożenia kwiatów zapraszam wojewodę wielkopolskiego pana Zbigniewa Hoffmana.
Wojewoda Poznański swoje wystąpienie wzbogacił o element osobisty.
Urodziłem się 7 lat i 7 dni po poznańskim powstaniu. Pochodzę z Dębca, który zamieszkiwali robotnicy Cegielskiego. W moim domu historia wydarzeń 56 roku była żywa, opowiadana wprawdzie ściszonym głosem, ale tak jak gdyby wszystko rozegrało się wczoraj. Moi rówieśnicy dobrze znali wypowiedź Cyrankiewicza. Nasze miasto to zapamiętało i miasto mu tych słów nie wybaczyło. A bohaterowie tamtych dni nauczyli nas, że trzeba dokonywać właściwych wyborów.
Właściwego wyboru dokonali obrońcy oskarżonych w procesach poznańskich. Przeciwstawili się władzy i zapłacili za to dużą cenę, między innymi tracąc pracę. Ostatecznie jednak wygrali, obronili oskarżonych, pozostawili po sobie dobrą pamięć i wdzięczność. Na rocznicę 50-lecia czerwca, czyli w 2006 roku, ze Szwecji przyjechało kilkanaście osób, dzieci Stanisława Hejmowskiego. Gościłem tę miłą rodzinę w radiu i na antenie. Proponuję fragmenty tej rozmowy. Zaczęłam ją od takiego wprowadzenia.
Replikuje adwokat Hejmowski.
Stanisław Hejmowski zasłynął odważnymi i płomiennymi mowami podczas procesów poznańskich. Uważa się go za jednego z wybitniejszych prawników XX wieku. Ireneusz Adamski, szef poznańskiego IPN-u, doprowadził swoim uporem i entuzjazmem do utworzenia stałej ekspozycji prezentującej dokonania mecenasa Hejmowskiego. Bronił on uczciwie, wbrew powszechnym nastrojom i własnym odczuciom, Greisera i przeciwstawiał się machinie sądowniczej podczas historycznych procesów poznańskich. To jego najsłynniejsze dokonania.
Jestem bardzo dumny z tego, że moi koledzy, szanowni współobrońcy, upoważnili właśnie mnie do tego, ażebym kilka słów w odpowiedzi na replikę panów prokuratorów wygłosił.
Podczas otwarcia wystawy w IPN-ie odtworzono replikę Stanisława Hejmowskiego. Po tylu latach słucha się jej i dziś z przejęciem. Profesor Witold Kulesza z IPN nie oparł się emocjom.
Jest fragment, który
słowami adwokat Hejmowski przenosi na stół sędziowski postrzelaną i skrwawioną kurtkę polskiego dziecka, ofiary komunistycznego bezprawia. Cóż chce powiedzieć sędziom wielki obrońca? Chce im w istocie zadać pytanie: kogo sądzicie? Kto siedzi za moimi plecami na ławie oskarżonych? To siedzą ci, których nie zdążyliście zabić w czasie czerwca 56 roku w Poznaniu. Kimże jesteście jako sędziowie?
A teraz już w studiu rozmawiamy o losach rodziny mecenasa Hejmowskiego. Jest wśród nas córka Teresa Hejmowska-Amberg, są dzieci i bratankowie oraz przedstawiciele kolejnych pokoleń Hejmowskich.
To, co jest uderzające może w tej sytuacji, to, że w roku 1945 wyjechała jedna osoba, w roku 1949 wyjechały dwie osoby. W roku 2006 przyjechało 24 osoby, ze Szwecji 21 osób. I to jest jak gdyby ta ciągłość, tak abrahamowska perspektywa niemalże, ciągłości tej polskości, bo my wszyscy nosimy w sobie tą Polskę, ten Poznań, tą Warszawę, ten Kraków i ja myślę, że my wszyscy mamy to ze sobą od dzieciństwa, oczywiście w formie różnych opowiadań, ale to się tak plecze potem, się tak wiąże z tym dzieciństwem, które oczywiście wiąże się z naszym wychowaniem i naszym życiem w Szwecji.
Jak wyjechał mój brat, jak ja? W zupełnie inny sposób.
Teresa Hejmowska-Amberg.
Mój przyjechał do Krakowa, do nas i miał długą rozmowę z mamą i z bratem. Ja byłam przy tych rozmowach i powiedział, on nie ma najmniejszej szansy z tym nazwiskiem w tej chwili, żeby on mógł rzeczywiście jakieś studia tutaj do rzeczy skończyć. Zaocznie studiował na kursach tajnych. Zrobił te całe gimnazjum. Jako ekstremista się tylko zgłosił, jak skończyła się wojna i dostał zaraz maturę. Ojciec powiedział tak, tu będą zmiany takie, że tu nie będzie jednego człowieka na wyższym stanowisku, który był wykształcony w danej specjalizacji przed wojną. Ale teraz jest taki moment, że władze proszą, jeżeli ktoś przeżył z tej, czy z tej, że tak powiem, dziedziny, z tego sektoru i zwracają się w tej chwili, czy są jacyś dyplomaci, bo oni nie mogli nagle tymi wybranymi, którzy odpowiadają im ideologicznie i tak dalej. I mówi, ja tam mogę złapać jeszcze znajomych przedwojennych. I tak się stało. Wyślemy jego zupełnie legalnie do pracy, ponieważ znał języki, jako tłumacz do konsulatu. No i sławne pożegnanie, przy którym ja byłam, gdzie powiedział, pojedziesz i będzie się wydawało, że jesteś w domu wariatów. Po tym wszystkim, coś ty tutaj przeżył i jak ty patrzysz już na życie i ty wiesz, co to może być, tylko pamiętaj jedno, z domu wariatów przyjeżdżasz ty. I otwórz się i zrozum teraz tych drugich, bo będziesz w innym świecie. To było pożegnanie ojca z moim bratem. Wyjechał, no i już nie wchodzę w szczegóły, jak tam długo pracował. Oddał paszport i zaczął studiować w Uppsali. To był rok 45, ja zdawałam maturę w 47. Przychodzimy do roku 49, robi się już bardzo gorąco w życiu i sytuacji zawodowej taty. No i przyjeżdża do Krakowa i rozmawia z mamą i ze mną. Mówi, to są już końcówki możliwości wyjechać nielegalnie. Ty zaczynasz teraz uniwersytet, ja zaczęłam romanistykę. To wszystko razem nie ma sensu, jedźcie do Adama. No i to była organizacja tajna, polityczna robotników portowych. Tyle wiem od ojca. I oni nas ubrali w takie drelichy, także obie żeśmy wyglądały zupełnie jak robotnicy, jedna szczuplejsza od drugiej, więc to poszło, bo to przecież wszystkie te męskie, prawda, stroje. I czekali, żeby był moment, kiedy wszystko będzie pasowało. Bo to nie chodziło o wejście na statek, to chodziło o przejście do portu. Kto ma jaki dyżur nocny. Wszystko się w nocy odbywało. Ile byśmy nocy czekały, ja to zapisałam w moich pamiętnikach. Chyba 5. I co noc gotowe, usmarowane węglem i przychodzili odwołane, nie do wykonania. i potem przyszedł sygnał. Następna noc. No i doszło do momentu, kiedy stoimy, widzimy jednego, jedynego majtka chodzącego tam i z powrotem, tam i z powrotem strażnik. Szwedzi wszyscy wyszli do miasta i tylko podszedł robotnik i mówi: szczęść wam Boże. Pierwsza skacze, druga skacze i wskoczyłyśmy do tego węgla, przykryli prezentem. Ja miałam złożony taki ręczny ołtarzyk Matki Boskiej Częstochowskiej w jednej kieszeni i butelkę malusieńką z wodą w drugiej. Mama miała wodę w jednej i w drugiej kieszeni. Na tym się skończył nasz wyjazd. No i zaczął się sztorm, nie można było wyjechać na morze. Nic nie orientowałyśmy się, dlatego, bo cały czas idą maszyny. To jest trudno się zorientować, kiedy w ogóle ten statek rusza. I już to, co wiem potem, to już wszystko wiem od kapitana szwedzkiego, jak po trzech dniach wystukałam w ten wentyl SOS i nagle zobaczyłam twarz Szweda, który zerwał ten prezent, wołając: tam są ludzie. I tak nas wyjęli.
A te listy ojca, ile pani ma ich?
No, ja mam masę. Tu są do matki, wszystkie mam schowane, to są pudła. Mój brat ma schowane, a moja mama już będąc chora, miała bardzo ciężkie serce chore i umarła w nocy, we śnie. I jaki tydzień, może 14 dni, żeby już nie dramatyzować tego i nie fantazjować, przyszła do mnie i powiedziała: Renia, ja całą korespondencję spaliłam. A mówię: mama, bo to było naprawdę tylko do mnie. A ja znałam te korespondencje, bo zawsze jak dostała od tatusia list, to żeśmy sobie razem czytały. Ale nie chciała, żeby to zostało. Uważała, że to jest jej. Miała prawo.
Ale Adam Chojmowski to zrobił z naszego punktu widzenia niebywałą karierę.
On po prostu był bardzo zainteresowany książkami i zaczął bardzo młody, zaraz po wojsku, bo on, kiedy on się zrobił szwedzkim obywatelem, to chyba było w 56 właśnie, to wtedy miał wybór, bo już miał tyle lat, że mógłby zrezygnować, nie musiałby robić służby wojskowej, ale on odwrotnie chciał, a zaraz po służbie to dostał posadę w Bibliotece Narodowej, która się nazywa Królewską Biblioteką, ale jest właściwie naszą narodową biblioteką. I tam zrobił karierę, bo tam zrobił się szefem działu i potem, kiedy stworzono nową, bo nie istniała przed tym, Bibliotekę Uniwersytecką, to wtedy on się stał szefem tej biblioteki i przez wiele lat rozbudowywał tą bibliotekę i potem dopiero na dosyć stare lata już dostał pytanie, czy chce zająć się zbiorami rzeczywiście tej prawdziwej królewskiej biblioteki.
Tak, i to powiedział się stało. Tak,
bo on był bardzo nastawiony na pracę pionierską, bo on nie miał żadnego poprzednika. Właściwie te zbiory królewskie były bardzo zaniedbane. Nie było żadnego bibliotekarza królewskiego przed moim ojcem. To jest ciekawa biblioteka, bo to są zbiory prywatne króla i całej rodziny królewskiej. To jest rodzina Bernadotów, więc to jest początek XIX wieku. Patrząc na te książki, można dostać bardzo dobry obraz tych osób, na przykład naprawdę starego króla Gustawa V z początku XX wieku, który jest uważany za trochę głupkawego przez Szwedów, ale on interesował się literaturą piękną i miał wiele ciekawych książek, które naprawdę były czytane, bo to widać po tych książkach. Natomiast jego syn, Gustaw VI Adolf, który uchodził za uczonego, bo on był archeologiem, on się interesował ogrodnictwem i tak dalej. On właściwie oprócz tych swoich zainteresowań nie był specjalnie zainteresowany literaturą.
A obecny król?
No on też nie ma literackich zainteresowań. On się techniką, samochodami i tak dalej interesuje.
Jestem tą osobą w tej rodzinie, która w zasadzie spędziła w Polsce najwięcej czasu. Jeszcze trochę bym dorównał mojej własnej matce.
Jan Henryk Ambert.
Ponieważ spędziłem w Polsce ponad 16 lat w sumie. Ta dwukulturowość i równocześnie w pewnym sensie dwutożsamowość, bo my wszyscy mamy te korzenie kulturowe polskie, ale oczywiście wychowanie i tożsamość szwedzką. Połączyłem w moim zawodzie, jestem zawodowym dyplomatą i uważam to za bardzo ważny element i bardzo pożyteczny element, bo zawsze uważałem, że zawód dyplomaty nie polega na tym, żeby wiedzieć, tylko żeby rozumieć.
Niektórym dyplomatom, ambasadorom, o czym i ostatnio mogliśmy się przekonać, warto by to uzmysłowić. 28 czerwca 2019 roku, ulica Kochanowskiego, kwiaty pod pomnikiem.
Poznański Klub Gazety Polskiej imienia generała pilota Andrzeja Błasika.
poseł Tadeusz Dziuba.
Panie pośle, od kiedy pan tutaj pojawia się na Kochanowskiego w rocznicę czerwca 56?
No odkąd są te pomniki tutaj na skrzyżowanie z ulicą Dąbrowskiego, pomnik poległych, no i od kiedy jest tutaj tablica upamiętniająca wszystkich poległych na gmachu dzisiejszej Komendy Wojewódzkiej Policji. Ale ja akurat nastrój tamtych dni pamiętam. Miałem wtedy ledwo 8 lat. Rodzice nas, mnie i moją siostrę, zamknęli w domu, więc z okna tylko oglądałem. I pierwszą scenę, jaką pamiętam, to taki ogromny pochód robotników, na czele którego szli osoby umundurowane. To były pewnie tramwajarze, tramwajarki ze sztandarami kościelnymi, główną wówczas aleją targową, która wychodziła na ulicę Grunwaldzką. I to jest taka pierwsza scena, którą pamiętam, no i utrwaliła się ona w mojej pamięci. Druga to były strzelanina w nocy z 28 na 29 czerwca. Jakiś strzelec ostrzeliwał się z dachu naszego budynku z policjantami, którzy kryli się za drzewami. A muszę dodać, że ja mieszkałem w domu na rogu ulicy dzisiejszej też Zejlanda i Bukowskiej. Zejlanda i tego, tam, gdzie się Bukowska z ulicą Grunwaldzką rozchodzi, właśnie prawie że naprzeciw tego wówczas centralnego wyjścia z targów. I w następstwie tej strzelaniny, potem następnego dnia, przed południem, chyba wczesnym przed południem, w naszym domu była rewizja. Pamiętam śmiertelnie bladych milicjantów, którzy dla mnie absurdalne obawy odczuwali, rewidując nasze mieszkanie.
Tak, i nic to nie znaleźli?
No oczywiście, że nie. No. Ten strzelec, który się ostrzeliwał w nocy, już no, dawno stamtąd przecież zwinął się zapewne. Te trzy sceny tak wyraziście pamiętam, na tyle wyraziście, że dla mnie czerwiec 56 to nie jest tylko to, co wyczytam z książek lub usłyszę od uczestników, ale to są te właśnie trzy sceny, które czynią całe to doświadczenie o wiele bardziej plastycznym i o wiele bardziej bliskim. Nawiasem mówiąc, to jest taka refleksja, która mnie martwi, bo właśnie na tym przykładzie sam widzę, że jeśli się w czymś nie uczestniczy bezpośrednio, niekoniecznie nawet osobiście, bo to może być przez opowieści rodziców, które stają się częścią osobistego doświadczenia, zwłaszcza jeżeli są to opowieści, które człowiek za młody, zupełnie za młody, za dzieciństwo słyszał. Więc jeżeli tego kontaktu osobistego albo prawie osobistego nie ma, to niełatwo przeniknąć ducha czasów.
Poznaniacy właściwie pamiętają o czerwcu, ale reszta kraju?
No, czerwiec, powstanie poznańskie z czerwca 56 roku ma w historii Polski miejsce wyjątkowe, bo można powiedzieć, że zamyka ten najbardziej represyjny stalinowski okres. Komunizm w Polsce się nie skończył, jeszcze trwał dziesiątki lat, ale niewątpliwie zamknął on ten okres takiego najbardziej represyjnego stalinizmu i tym samym otworzył drogę do jakiejś zmiany. Zresztą inni za nami proszli, bracia Węgrzy, kilka miesięcy później. Ale trzeba też pamiętać, że to był jeden, bardzo ważny, ale jeden z kroków ku niepodległości. No, w pierwszej kolejności my jednak powinniśmy wymieniać żołnierzy niezłomnych, którzy bezpośrednio z wojny wkroczyli w okres walki, w beznadziejnej walki, niemożliwej do wygrania z władzą komunistyczną, ale dla niej ten przykład patriotyzmu, bohaterstwa był tak znaczący i tak niebezpieczny, że postanowili, żeby to byli żołnierze zapomniani. Stąd właśnie nazwa wyklęci i rzeczywiście zostali z pamięci wyklęci na wiele dziesiątków lat. Trzeba też wspomnieć o powstaniu w Berlinie w 1953 roku. No, dla nas to jest taka rzecz dosyć odległa, ale przecież to też był próba przynajmniej poinformowania świata o represyjnym komunizmie, który na wschód od Łaby królował wówczas. No, potem powstanie z 1956 roku na Węgrzech i tak dalej, więc tych kroków ku wolności było wiele. I właśnie może warto jest o tej całej drodze pamiętać. Już teraz tylko z polskiej perspektywy mówię o 76 roku Radomiu, oczywiście o roku 1980 i powstaniu Wielkiego Ruchu Solidarności, który, no, można powiedzieć, był takim gwoździem do trumny tego realnego komunizmu, aczkolwiek jeszcze 9 lat przetrwał.
Tak to historia się toczy. Ważne, abyśmy ją znali i potrafili wyciągać właściwe, przydatne w dzisiejszym życiu wnioski. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.